Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dziś mówić będziemy o dwóch postaciach, które połączyła miłość do Kaszub. To tak zwany król Kaszubów, ksiądz Hilary Jastak, którego 20. rocznicę śmierci obchodziliśmy w miniony piątek. Drugą osobą jest Lech Bątkowski, którego setne urodziny przypadną za dwa dni, dokładnie 24 stycznia.
Oni to przeżyli.
Urodził się w 1920 roku w Toruniu, zmarł w 1984 roku w Gdańsku. Pisarz, dziennikarz, tłumacz, podporucznik Wojska Polskiego, cichociemny. W sierpniu 1980 roku rzecznik prasowy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Lech Bątkowski. W wywiadzie radiowym przeprowadzonym przez Alinę Kietrys w listopadzie 1980 roku wspominał o swych setnych urodzinach. Mówił wtedy o dramacie wydanym w 1958 roku.
Na szczęście zaczęła się ta nowa epoka, że powiem górnie, w polskiej literaturze. Powiały zupełnie inne prądy i również, i to bardzo szybko to trafiło do mnie, napisałem taką rzecz, taką sztukę, która zresztą nigdy nie była wystawiana, pod tytułem Sąd nieostateczny. Owszem, była taka godzinna radiowa, jakieś radiowe słuchowisko zrobione z tego, ale nic poza tym. Przypuszczam zresztą, że sztuka jest teatralnie trudna do zrobienia, sądzę, ale bardzo mnie ona postawiła na nogi, ponieważ opiniował tę rzecz, także ten sąd wyszedł w książeczce, co dzisiaj jest trudne do uwierzenia, bo jakie sztuki teatralne wychodzą w osobnych drukach i to nawet bardzo ładnie wydane. Do czego się ogromnie przyczynił Jan Kot, jeden z bardzo wybitnych krytyków.
Znany.
Tak, no właśnie. Jan Kot, który napisał wręcz entuzjastyczną opinię o tym w sądzie nieostatecznym i dzięki temu ta rzecz ukazała się w druku jako osobna książeczka, ale nigdy nie była wystawiona do tej pory. No, może kiedyś w przyszłości na setną rocznicę urodzin, powiedzmy, autora. Czyli za 40 lat.
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z okazji setnej rocznicy urodzin Lecha Bątkowskiego przygotowuje inscenizację dramatu Sąd Nieostateczny. Spektakl odbędzie się 3 lutego o 20 w Teatrze Wybrzeże. Natomiast w języku kaszubskim przedstawienie to miało swoją prapremierę w 2008 roku w Chojnickim Domu Kultury. Przed nami wiele wydarzeń związanych z rokiem Bątkowskiego, który zacznie się w Gdańsku 31 stycznia. Na inaugurację zaprasza wicedyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury Renata Malcer-Dymarska.
Uchwałą Rady Miasta rok ten został ogłoszony rokiem Bątkowskiego z okazji stulecia urodzin tego działacza samorządowego. W uzasadnieniu napisano, że patron tego roku, Lech Bątkowski, odegrał olbrzymią rolę w tworzeniu podstaw samorządności na Pomorzu jako autorytet dla działaczy demokratycznej i niepodległościowej opozycji w PRL, których wspierał radami i doświadczeniem. W swojej publicystyce rozwijał ideę samorządności i regionalizmu. Inauguracja roku Lecha Bątkowskiego odbędzie się w Centrum Świętego Jana 31 stycznia o godzinie 18. Uroczystość będzie polegała na próbie interpretacji myśli Lecha Bątkowskiego. Wybrzmią fragmenty pism twórczości Lecha Bątkowskiego dotyczące polityki, bycia politykiem, tego jak być liderem, jak budować relacje. Inny fragment odczytany podczas tej uroczystości będzie dotyczył obowiązku pamięci, pojednania, konieczności otwarcia, także znaczenia opinii publicznej i wolnej debaty. Chcemy, żeby te fragmenty pism i myśli Lecha Bątkowskiego były interpretowane z różnych stron przez różne osoby. Do udziału w tej inauguracji roku Lecha Bątkowskiego zostali zaproszeni Donald Tusk, Mieczysław Struk, Aleksandra Dulkiewicz, Józef Borzyszkowski i jako młoda osoba, jako młody głos Miłosława Kosmulska, jednocześnie reprezentująca rodzinę Lecha Bątkowskiego. Oprawa muzyczna tego spotkania to pieśni polskie i kaszubskie. Jak wiadomo, Lech Bątkowski był wielkim miłośnikiem kaszubskiej kultury. Pieśni polskie i kaszubskie zostaną wykonane przez chór Discantus pod dyrekcją doktora Sławomira Bronka. Spotkanie poprowadzi profesor Cezary Obracht-Prądzeński.
Lech Bątkowski przyznawał się do tego, że nie mówił po kaszubsku, ale był tłumaczem literatury kaszubskiej, zwłaszcza z tym sztandarowym przykładem, czyli Życiem i przygodami Remusa Aleksandra Majkowskiego.
To jest w ogóle pewien fenomen.
Profesor Cezary Obracht-Prądzyński.
Miał oczywiście rodzinne korzenie na Kaszubach i to środowisko toruńskie, w którym się urodził i wychował przecież w okresie międzywojennym, było jednym z najważniejszych ośrodków, gdzie kultura kaszubska kwitła. To przywołane Życie i przygody Remusa przecież ukazały się staraniem toruńskiej i gdyńskiej stanicy, czyli Rzeszenia Miłośników Kaszubszczyzny Stanica. Jest pewnym fenomenem, że on w te sprawy kaszubskie, pomorskie bardzo silnie wszedł właśnie już przed wojną, ale zwłaszcza w okresie wojny, kiedy siedział na Wyspach Brytyjskich w Londynie, wydając pomorską myśl polityczną, do dnia dzisiejszego jedno z właściwie najciekawszych, najważniejszych dzieł czy tekstów publicystycznych, które traktują nie tyle o historii ruchu, czyli struktury, ludzie, fakty, ile raczej właśnie w kategoriach pewnych idei. I niezależnie od sytuacji, od kontekstu, od trudności w okresie PRL-u, które stawały przed ruchem kaszubskim czy kaszubsko-pomorskim, Lech Bątkowski starał się tę tradycję, tę myśl, tę ideę rozwijać, a kiedy pojawiła się okazja do tego w okolicach Polskiego Października, bardzo aktywnie wszedł w działania, które przygotowywały powołanie pierwszej organizacji kaszubskiej, czyli Zrzeszenia Kaszubskiego. Stał się jednym z liderów, nie tylko w sensie ideowym, ale też w sensie strukturalnym, takim organizacyjnym. Bardzo aktywnie przecież działał w zarządach i dość krytycznie wypowiadał się na temat działaczy, struktur, aktywności, nieustannie ludzi mobilizując do tego, aby robić nieco więcej, wykorzystując te obszary swobody, wolności, które się pojawiły po październiku. Nigdy zrzeszenia nie opuścił, a wręcz przeciwnie, stał się jedną z takich sztandarowych postaci, z takich autorytetów, czy w pewien sposób moglibyśmy powiedzieć busolą, zwłaszcza dla młodych ludzi, a kładł ogromny nacisk na to, aby do zrzeszenia, do ruchu kaszubsko-pomorskiego przyciągać kolejne młode pokolenia, tworzyć im przestrzeń aktywności. Ale jednocześnie oczywiście interesowała go bardzo silnie kultura kaszubska i to w każdym wymiarze. Przywołany Remus, którego przetłumaczył na język polski, co wywołało ogromne kontrowersje w samym środowisku, a jeszcze bardziej poza środowiskiem, gdzie tłumaczono, no jak można powieść napisaną w dialekcie polskim tłumaczyć na język polski. No, w kontekście oczywiście było pytanie o status Kaszubszczyzny jako mowy, ale jeszcze dalej było pytanie o status Kaszubów. Więc odzywały się tutaj echa dawnych sporów, ale przecież Lech Bątkowski był obecny również przy bardzo ważnej inicjatywie Narodzin Ludowych Talentów, czyli wielkiego konkursu do dnia dzisiejszego właściwie kontynuowanego w nieco innej formie dla młodych twórców sztuki ludowej. Z wszystkich inicjatyw i fajnych pomysłów się cieszył. Przy bardzo wielu uczestniczył, jeszcze nawet w okresie stalinowskim przecież w rejsach w Dzienniku Bałtyckim nie tylko pisał, ale ułatwiał razem z Franciszkiem Fenikowskim debiuty tych, którzy potem weszli na karty literatury kaszubskiej. Jan Piepka, Alojzy Nagie, Augustyn Necel. To wszystkie osoby, które oni właśnie wyciągali i tworzyli im przestrzeń do startu w kulturę kaszubską.
Moim zdaniem można Lecha Bątkowskiego nazwać pewnym wizjonerem, ponieważ prowadził taką rubrykę Samorządność, czyli zanim jeszcze w ogóle Polska osiągnęła 89 rok, już zwrócił uwagę na to, że bardzo ważne jest samostanowienie na tym poziomie lokalnym.
Zacznijmy od tego, że on miał kłopot z pojęciem regionalizm, ale w tym sensie uważał, że regionalizm stereotypowo jest postrzegany właśnie przez pryzmat folkloryzmu tylko jako takiego. Stąd proponował pojęcie nieco szersze, znane w dwudziestoleciu, krajowości. W rozumieniu właśnie przede wszystkim jako pewnej formy samorządu regionalnego. I samorządu nie tyle, czy nie tylko w kategoriach takich prawno-ustrojowych, ale właśnie tej samorządności w rozumieniu kulturowym, czyli w rozumieniu pewnej odrębności, pielęgnowania tej odrębności, dbania, a przede wszystkim rozwijania. To jego drugie hasło, twarzą ku przyszłości, czyli regionalizm, owszem, pielęgnujemy tradycję, ale cały czas myślimy o tym, jak te wątki regionalne, samorządne są ważne z perspektywy teraźniejszości, ale rozwijamy to, co dzisiaj jest możliwe, myśląc o przyszłości. On był bardzo przywiązany do idei samorządu. Właściwie uważał, że państwo powinno być zbudowane w oparciu o idee samorządowe. Mówił, demokratyczności ustroju nie zdobywa się poprzez zwalczające się partie. I pisał to już w czasie wojny. Mówił, musi być ten element rywalizacji partyjnej bardzo silnie równoważony przez element samorządności regionalnej, samorządności lokalnej. Wtedy mamy gwarancję demokratyczności systemu, demokratyczności funkcjonowania państwa. I idąc tutaj w ślad właśnie za ideami ruchu kaszubsko-pomorskiego, że państwo tylko wtedy będzie jawiło się obywatelowi jako coś bliskie, kiedy będzie państwem samorządowym. Więc był zdeklarowanym przeciwnikiem myślenia centralistycznego i opisywał to już i w Pomorskiej Myśli Politycznej, ale potem w tych tekstach, które nie mogły się często ukazać oficjalnie w kaszubsko-pomorskich drogach, czy właśnie w tekście Twarzą ku przyszłości, gdzie przyglądał się kwestiom samorządowym z bardzo szerokiego kontekstu, nie tylko tego lokalnego pomorskiego, ale z bardzo szerokiego kontekstu zmian, które wtedy w latach 60. i 70. działy się na świecie, bo to jest fenomen u niego, że on potrafił łączyć te wymiary ściśle lokalne, regionalne, kaszubskie, pomorskie z procesami o charakterze globalnym, kiedy pojawiła się możliwość w 80. roku i potem w 81. roku publikowania oficjalnie tekstów o samorządach. To nie bez kozery dał tytuł dodatkowy Dziennika Bałtyckiego Samorządność, a potem stworzył tygodnik, kilka numerów ledwie się ukazało, ale to ziarno myślenia samorządowego zostało tutaj zasiane nie tylko w środowisku kaszubsko-pomorskim, bo to oczywiste, ale przede wszystkim w tych środowiskach opozycyjnych, które tutaj się kształtowały. Czy to był Ruch Młodej Polski, więc środowisko bardziej konserwatywne, narodowe, czy to było środowisko gdańskich liberałów. I myślę, że z tego też względu bardzo wielu odwołuje się do Lecha Bądkowskiego w tych naszych środowiskach gdańskich czy pomorskich, bo widzi tutaj pewną propozycję o charakterze ideowym. Nie tylko ustrojowym, ale właśnie o charakterze ideowym.
Wróćmy do wywiadu, którego udzielił Lech Bądkowski w listopadzie 1980 roku. Był to okres karnawału Solidarności.
Ja nie miałem ambicji pisarskich w sensie literatury pięknej. Ja miałem ambicje polityczne. Ja chciałem być działaczem politycznym. Ku literaturze zwróciłem się niejako z konieczności, czy też zastępczo, nie mogąc, nie mając warunków spełnienia ambicji politycznych. To znaczy, takie warunki mogłyby być, ponieważ ludzie byli potrzebni, ludzie robili karierę w dziedzinie politycznej, i nic nie stało na przeszkodzie, z wyjątkiem może, zwłaszcza w okresie tam gdzieś do roku 55-6, tego haczyka w życiorysie ujmowanego ogólnie słowem Zachód, no to nic nie stało na przeszkodzie, no. Ale to była jednak kwestia tych kompromisów ze sumieniem, które już właściwie nie byłyby kompromisami. To już byłaby zdrada sumienia w moim przeświadczeniu, polegająca na niemożności zajmowania własnego stanowiska w poszczególnych sprawach, co oczywiście jest równią pochyłą, po której człowiek się potem stopniowo stacza. I dlatego uważałem, że w tych warunkach nie mogę spełnić tego swojego, że tak się wyrażę, powołania życiowego, jakie odczuwałem od stosunkowo młodych lat, mianowicie działalności publicznej na płaszczyźnie politycznej. Po prostu historia tak się potoczyła, że nie mogłem tego pełnić inaczej, jak za cenę wyrzeczenia się swoich przekonań, swoich ideałów. Ja w dalszym ciągu jestem żywo zainteresowany problematyką polityczną i w jakimś stopniu, w jakim to jest możliwe, biorę udział w tych działaniach. Ludzie, takiego pokroju jak ja stoją na stanowisku, że przyjmując rzeczywistość jako punkt wyjściowy rozważań, społeczeństwo polskie godzi się, akceptuje formułę, która została zresztą w zasadniczym zrębie opracowana w toku rokowań w Stoczni Gdańskiej w końcu sierpnia tego roku, formułę przewodniej roli partii komunistycznej w życiu politycznym państwa. Jest to formuła dosyć precyzyjna, oczywiście ona wymaga objaśnienia, ale dosyć precyzyjna w tym sensie, mi się wydaje, w tym sensie, że ona określa to, na co może być i jest, jak uważam, społeczny konsensus. To znaczy, że partia komunistyczna, ona się nie nazywa komunistyczna, ale to nie chodzi o nazwę, jest czynnikiem sprawującym rządy w Polsce polityczny w państwie. A z tego wynika postulat, w jakim stopniu realizowany, postulat autonomii społeczeństwa w innych dziedzinach jego życia. Czy to się uda w Polsce? No to jest właśnie wielki problem. To, jeżeli by to się udało, byłby to precedens nie na skalę polską i nawet nie na skalę tego obozu, prawda, radzieckiego, tylko na skalę światową. Byłby to precedens, gdyby to się udało.
Nie udało się. Po roku od tego wywiadu został ogłoszony stan wojenny i nadzieja na scenariusz, o którym mówił Lech Bądkowski, przepadła. Pisarz zmarł w 1984 roku.
Porozmawiajmy o faktach.
Rozmawialiśmy o miłośniku Kaszub Lechu Bądkowskim. Teraz przenosimy się do Gdyni, gdzie w miniony piątek obchodzona była 20. rocznica śmierci księdza Hilarego Jastaka, zwanego Królem Kaszubów. W 1949 roku został proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Teraz tę funkcję sprawuje ksiądz profesor Jacek Bramorski.
To postać znamienna dla Gdyni, Pomorza, ale myślę także w ogóle dla całej naszej ojczyzny. Kapłan o wielkim sercu, a jednocześnie świadomy swojego powołania także w aspekcie społecznym, patriotycznym. Przygarniał tutaj w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, rzeczywiście przygarniał wszystkich do serca Jezusowego, ale także tym swoim otwartym sercem pomagał ludziom w bardzo trudnych chwilach. W grudniu 1970 roku, potem w 1980 roku, ale także na co dzień. Znany był ze swojej takiej bezpośredniej relacji z parafianami i za to go gdynianie kochali. Ksiądz był powiernikiem wielu osób, ale także i takim swoistym przewodnikiem duchowym w tamtych niełatwych czasach. Potrafił w sposób roztropny i mądry pokierować także i losami ludzi, więc myślę, że taka postawa kapłana jest dobrym wzorem i przykładem także dla nas młodych i współczesnych księży.
Kapłana wspominał w miniony piątek prezes Kaszubskiego Forum Kultury Jerzy Miotkę.
Ksiądz Hilary Jastak to wielka osobowość powojennej historii Gdyni. Po ministrze premierze Kwiatkowskim, najważniejsza dla Gdyni osoba, ikona, postać, której się nie da powtórzyć. Pojawił się w Gdyni w 1946 roku jako dyrektor Caritas Polska Oddział Gdynia, tworząc ochronkę dla chłopców w Białej Górze nad morzem. To sierociniec swoisty, bo oprócz opieki materialnej odbywały się tam lekcje edukacyjne i co ważne, również z elementami kultury kaszubskiej, rzeźba i malarstwo. To były dzieci sierot i półsierot tych rodzin, których ojcowie bądź matki ginęli. Budowniczy tego kościoła z wielkimi perturbacjami, proszę sobie wyobrazić, że otrzymywał od różnych służb, instytucji ponad 480 wezwań, których celem było zaprzestanie, wstrzymanie i uprzykrzenie tej budowy tego kościoła. Ale on niezłomny, wytrwały, nie zrażał się piołku swemu. Te wszystkie reperkusje, inwigilacja dotyczyły również parafian, którzy włączyli się w piękne dzieło, jakim była ta budowa. To byli zamożni gdynianie, ludzie wykształceni, od architektów, ekonomistów, inżynierów, kupców, którzy wprowadzali środki finansowe na budowę. Przecież wówczas nie było innej możliwości, jak tylko publiczna zbiórka taka od serca. Dla mnie natomiast, jako dla stoczniowca i parafianina, trzy rzeczy są równie piękne. 70. rok. Chowani, zastrzeleni w nocy, bez udziału rodzin, bez powiadamiania, bez zachowania jakiegokolwiek ceremoniału kościelnego. Ksiądz Hilary Jastak pomagał w trojaki sposób. Pomoc prawna, pomoc materialna i pomoc duchowa dla wszystkich rodzin tych ofiar. 17 sierpnia, 10 lat później, czyli strajk w Stoczni Gdynia. Ksiądz Hilary Jastak, nie bacząc na brak zgody władz państwowych oraz kościelnych, odprawił pierwszą mszę świętą w zakładzie pracy w PRL-u, co było na pograniczu potężnego wykroczenia. Nie miał żadnych oporów. Natomiast dla nas ta posługa, włącznie z abolicją i powszechną spowiedzią Komunią Świętą dla strajkujących 8,5 tysiąca stoczniowców, to był wielki kapitał do myślenia o przyszłości w pozytywny sposób. Zresztą w homilii, którą wygłosił, dał nam wytyczne. Podzielił, że rozumie potrzebę naszego strajku, rozumie nasze postulaty i więcej, zobowiązał i przygotowywał nas do tego, że to nam, temu pokoleniu Solidarności, zupełnie inaczej myślącym ludziom, przyjdzie poprowadzić zakłady pracy. I tak się stało. W 89 roku, co prawda, ale stało się. Ksiądz Hilary Jastak to był człowiek, który znał swoich parafian. Odwołuję wszystkich, którzy są zainteresowani, do pięknej książki pana Krzysztofa Wójcickiego, Rozmowa z księdzem Hilarym Jastakiem. To jest 300 stron pięknych wspomnień księdza Hilarego Jastaka. Coś, co może zatrwożyć nas, a jednocześnie potwierdzić, że to nietuzinkowy człowiek, to szczegóły, jakimi posługuje się, włącznie z nazwiskami i faktami przytaczanymi przez całe jego życie. Zmarł w 2000 roku, czyli jako 86-letni kapłan z 60-letnim stażem w kapłaństwie. Obyśmy nigdy nie zapomnieli jego dzieł i więcej, abyśmy potrafili poprowadzić to, co on potrafił zrealizować. Jest nam łatwiej, to są nieporównywalne czasy, nieporównywalne okoliczności. Abyśmy potrafili w tych nowych warunkach nieść jego ideę tego chrześcijaństwa i takiego partnerskiego spojrzenia na bliźniego.
Z uczestnikami uroczystości 20. rocznicy śmierci księdza Hilarego Jastaka rozmawiała Dominika Raszkiewicz. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kociuk.
Strefa historii.